Drodzy, to niebywałe, dlatego że wracając z Warszawy miałem tyle różnych myśli w głowie i dopiero gdzieś przed niedaleko Bielska zacząłem zastanawiać się, przecież ja w niedzielę mam przekazać słowo, ja mam coś do powiedzenia na nabożeństwie. A wiecie, jak się jest zupełnie zajęty innymi sprawami, to naraz tak to trudno, żeby z rękawa wyciągnąć. Tym bardziej, że rozmawiając dzisiaj z jedną z sióstr, mówię, no starych konspektów nie będę wyciągał, chociaż na pewno niektórzy z was może by słuchali tego jak nowe, ale wiem, że niektórzy notują i wtedy byłby mój problem, że troszeczkę zbyt mało poświęcam uwagi przygotowaniu się do służby. I wczoraj, poświęcając czas, moje serce zostało skierowane na bardzo praktyczny aspekt naszego chrześcijaństwa. A dzisiaj siedząc tutaj, wsłuchując się w modlitwy, czy w słowo, które było przekazywane, czy parę innych jeszcze spraw, teksty niektórych pieśni, tylko potwierdzały mi to, że jestem w tej samej linii, że ta linia, którą Bóg przygotowywał, to nabożeństwo dzisiaj jest, pojawiła się również w moim sercu. Drodzy, jedną z bardzo istotnych potrzeb każdego człowieka, każdego z nas, jest to, abyśmy się czuli potrzebni. Jest bardzo przykro patrzeć na człowieka, do którego świadomości dociera fakt, że przestał być komukolwiek potrzebny. Taki człowiek naprawdę potrzebuje wielkiej, wielkiej pomocy z zewnątrz, takiego wsparcia psychicznego, dlatego że no jest to coś bardzo trudnego. Czasami odwołuję się do przykładu mojego ojca i tym razem też to uczynię. Tak się akurat składało, że w tym czasie, kiedy zbliżał się do wieku emerytalnego, pojawiła się możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę. I gdy sobie to podliczył, że 2 lata dłużej będzie pracował i właściwie mniej w sumie zarobi, niż jak dostanie tą wcześniejszą emeryturę i będzie miał 2 lata już pozbawione obowiązków wstawania rano, pójścia do pracy i powrotów do domu, skorzystał z tego. Ja wtedy prowadziłem swój własny warsztat rzemieślniczy i pamiętam, jak on przez pierwsze tygodnie zadowolony, że wreszcie może być uwolniony od tej pracy. A po jakimś czasie przyszedł kiedyś do tego warsztatu, stanął w drzwiach i rozpłakał się. Ja mówię, tatuś, co się stało? A on mówi, wiesz co, dla nikogo jestem po prostu niepotrzebny. Nikt mnie nie potrzebuje. Zrobiłem wszystko później, żeby w ciągu następnych kilku dni przygotować jakieś stanowisko drobnych prac w moim warsztacie, aby mógł czuć się potrzebny, aby mógł znów zacząć funkcjonować. Udowadniałem mu przez kilka miesięcy, że to wcale tak nie jest, bo z początku mówi, ja wiem, to tak zrobiłeś, żeby mnie pocieszyć, ale to i tak byś sobie sam zrobił dużo szybciej i dużo lepiej. Taka rzeczywistość spotkała, z taką rzeczywistością się spotkałem. Drodzy, bycie użytecznym, bycie przydatnym. Dla nas, którzy jesteśmy zabiegani, których obowiązki ścigają i nie nadążamy z ich wypełnianiem, to perspektywa, która wydaje się być całkiem odległa, w ogóle nie zdajemy sobie z tego sprawy, że ktoś może w takim stanie się znaleźć. A co dopiero, jeśli chodzi o nasze życie chrześcijańskie? Bo właściwie to ja dziś chciałbym mówić do siebie, jako do chrześcijanina i do was, jako ludzi, którzy znacie Boże Słowo, szukacie Bożego oblicza, wzywacie imienia Pańskiego, jesteście Bożymi dziećmi, stanowimy Kościół Jezusa Chrystusa. To Bóg też patrzy przez pryzmat mojej i twojej przydatności dla Jego Królestwa, dla dzieła, dla planów, które On przygotowywał, abyśmy je realizowali. Jak możesz dziś ocenić swoją postawę? Czy jesteś użytecznym dla Boga? też być może w jego ocenie, w jego oczach jesteś osobą, która no właściwie jest bezużyteczna. Pamiętam też, kiedy prowadziłem swoją własną firmę, jeden z młodych ludzi, wierzący człowiek, kiedyś przychodził, właściwie zaczął przychodzić coraz częściej, był zaopatrzeniowcem i mówi do mnie: czy jest jeszcze coś dzisiaj dla mnie do zrobienia, bo właściwie to wszystko, co miałem zrobić dzisiaj, to zrobiłem. Czyli chcesz powiedzieć, że jesteś bezużytecznym, bo napisane jest, że jeśli wszystko dokonamy, to mówcie, że jesteście nieużytecznymi sługami. I tak się to przyjęło, że on czasami przychodził, a chciał wyjść wcześniej z pracy, pyta się, czy ja już dzisiaj jestem bezużyteczny? Ja mówię, no, prawie. To dobrze, dziękuję, to ja sobie już pójdę. A więc ta użyteczność czy bezużyteczność ma swoje głębokie znaczenie. Bogu jednak bardzo zależy na tym. I w wielu miejscach możemy znaleźć, jak bardzo Bogu zależy na tym, abyśmy byli użytecznymi dla Jego dzieła. Ja wiem, że my czasami staramy się jako Jego dzieci zrobić wiele różnych rzeczy, aby Królestwo Boże według naszego mniemania mogło się rozwijać, mogło być coraz to piękniejsze, wspanialsze i tak dalej. Ale nie zawsze z tych naszych wysiłków Bóg bywa zadowolony. Dlatego, że to On ma swój plan, który chce realizować w moim i w twoim życiu. I my nie zawsze ten plan potrafimy jasno i klarownie odczytać. I wydaje nam się, że jedynie tylko wtedy, kiedy będziemy zaangażowani, kiedy coś będziemy robić dla Kościoła, dla Królestwa Bożego, jeżeli będę utrzymywał takie czy inne relacje, to wtedy, Panie Boże, bądź zadowolony z tego, że tak funkcjonuje. Czy tak rzeczywiście się sprawy mają? Tutaj chciałbym też zaznaczyć, że Bóg nie przewidział dla nikogo z nas stanu bezużyteczności. Ja wiem, że w jakichś firmach, w jakichś instytucjach można powiedzieć, już dzisiaj więcej nikogo nie potrzebujemy do pracy. Ale kiedy czytam Boże Słowo, zauważam, że Bóg dla każdego znajdzie miejsce, aby go postawić, by człowiek mógł wykonywać swoją pracę. Pamiętacie przypowieść o stojących na rynku ludziach, którzy czekali cały dzień stojąc, nie mając nic do roboty. Wreszcie doniesiono to właścicielowi winnicy, mówią, tam jeszcze stoi grupa ludzi, którzy cały dzień nic nie robili. Mówi, to dlaczego oni stoją? Zatrudnijmy ich. Niech przyjdą do winnicy, niech wykonują pracę, niech będą zaangażowani. Oczywiście po ludzku rzecz biorąc oceniani zostali negatywnie przez swoich współpracowników. My cały dzień znosiliśmy upał, trud dnia. Oni przyszli tylko na godzinkę do pracy i dostali tyle samo. No ale tak się wszyscy umówili. To było uzgodnione o poranku, w południe i pod wieczór, jaka będzie zapłata dla każdego z nich. Tym razem więc nie chcę jednak zwracać uwagę na to, ile zapłacone było, jakie nagrody dostali, czy premie za tą swoją pracę, ale chcę zwrócić uwagę sobie samemu i wam, bracia i siostry, że Bogu zależy na tym, aby każdy z nas był w Jego Królestwie użytecznym. Abyśmy nie byli biernymi tylko i wyłącznie obserwatorami tego, co się dzieje. A ja tam sobie... To inni niech się zaangażują, bo ja to do tego się nie nadaję, do tamtego się nie nadaję. No dobrze, ale temat mojego kazania, troszeczkę zrobiłem zbyt długą wycieczkę. Chciałbym wrócić do tego, że Bóg jest zainteresowany zaangażowaniem każdego z nas. Moim podstawowym tekstem, który chcę czytać, to drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 4 rozdział, wiersze 6 i 7. Bóg, który rozkazał, by w ciemności zabłysło światło, rozpromienił nim nasze serca, byśmy poznali blask chwały Boga promieniującej z oblicza Jezusa Chrystusa. A skarb ten mamy w naczyniach glinianych, aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a nie my. No właśnie, dzisiaj chcę coś na temat naczyń glinianych powiedzieć. To określenie gliniane naczynie to słowo takie greckie ostrakon, oznacza wyjęty z ziemi, ziemski, gliniany albo z pyłu zrobiony. To zawsze we mnie przynajmniej budziło troszeczkę takiego niesmaku. Myślałem sobie zawsze, a po co to Bóg umieścił od razu w drugim rozdziale Biblii, że wziął, uczynił błoto, ukształtował człowieka, później tchnął na niego i stał się istotą żywą. Czy można było sobie podarować taki opis? Ja z błota stworzony, Adam z błota, ludzkość. No właśnie. Ale Bóg tak właśnie uczynił. I dlatego też mówi apostoł Paweł, że Bóg umieścił skarb promieniujący z oblicza Jezusa Chrystusa w naszym naczyniach glinianych. Wiecie, Biblia w wielu miejscach również porównuje Boga do garncarza. Znacie na pewno takie opisy, że on garncarzem, gliną, śpiewamy nawet takie pieśni stosowne. Jest to pewien taki obraz. Ja zacytuję tylko jeden z nich, z Izajasza 64, rozdział 8, wiersz. Panie, Ty jesteś naszym Ojcem, my jesteśmy gliną, Ty naszym garncarzem, wszyscy jesteśmy dziełem Twoich rąk. Gliniane naczynia dzisiaj już prawie jako takie wychodzą z użytku, oprócz niewielkich naczyń, kubków, z którymi mamy do czynienia, szczególnie przy śniadaniu czy spożywaniu posiłków. Przypominam sobie również takie gliniane naczynie jeszcze z dzieciństwa, gdy byłem u babci, taka duży garnek czy taka waza i ona była popękana. Ale chodził tam taki ciekawy człowiek, na ramieniu miał drut taki niezbyt gruby, cienki, dobrze wyżarzony, więc łatwo się wyginał. I on tak pooplatał ten duży taki garnek, że wszystkie te, choćby już się rozlatywały skorupki, wydawało się, że nic z tego garnka nie będzie. On to wziął wszystko, tak pooplatał, że znów ten garnek stał i pamiętam, że chyba w nim była przygotowywana kiszona kapusta. Nie wiem, czy pamiętacie, starsi na pewno pamiętają ten obrazek sobie, są w stanie wyobrazić podrutowany garnek gliniany. No, akurat znajduję się w takim wieku, że pewne rzeczy współczesne są mi znane, ale jeszcze też pamiętam tamte z zamierzchłej przeszłości. Drodzy, nasze człowieczeństwo, obecny stan ludzkości bardzo często przypomina taki garnek gliniany, popękany, praktycznie prawie nie nadający się do użytku. Dzisiaj może siedząc tu na tej sali, oceniając swoje własne życie, może dochodzisz do wniosku, Boże, moje życie podobne jest do takiego glinianego garnka. Czy jest jeszcze dla mnie nadzieja? Oczywiście ja wrócę do popękanych, rozbitych, glinianych naczyń jeszcze pod koniec swojej wypowiedzi. Ale chcę teraz podkreślić, drodzy, że Bóg, tworząc te gliniane naczynia, czy w ogóle garncarze produkujący te naczynia, najczęściej wykonywali je po to, aby były użyteczne. Oczywiście, że czasami zdarza się tak, że wyszło dzieło sztuki albo jakaś inna wartość i wtedy jest to eksponat, który gdzieś tam leży na półce do oglądania. Chciałbym, abyśmy przyjrzeli się dzisiaj trzem rodzajom kubków. Bo takie kubki są najczęściej w użyciu i najbliższe naszym wyobrażeniom. Bardzo proszę teraz o wyświetlenie slajdu, który przyniosłem. A jest to sytuacja, która właśnie mnie spotkała w ostatnim dniu w zeszłym roku pobytu w Nowym Jorku w domu pastora Jacka Malinowskiego. Jeszcze mieliśmy coś zjeść i za chwilę wsiadać w samochód i odjeżdżać na lotnisko. I wtedy pastor Jack mówi, co by tu zrobić takiego ciekawego na pożegnanie? I wreszcie zaczął grzebać w swojej szafie kuchennej gdzieś tam, wyciągał różnego rodzaju rzeczy. Wreszcie mówi, jest! I wyciągnął taki kubek. Nie bardzo tu widać na tym, ale tam jest podpis Reagana. Prezydenta Ronalda Reagana. Kubek, który jest w bardzo limitowanej serii. Ja nie pamiętam, czy to było 100 czy 200 sztuk. Tylko tyle sztuk znalazło się w jego posiadaniu, jako dowód wdzięczności, że dotował kampanię prezydenta, a że prowadził bardzo prosperującą firmę. Mówi, że tylko nie zakładał złotych klamek do swoich drzwi. W związku z tym po wyborze ni stąd, ni zowąd przywożą mu w prezencie na dowód pamięci taki kubek. I mówi, Edward, ja ci go nie dam. On jest mój, ale wiesz co? Będziesz drugą, najwyżej trzecią osobą, którą poczęstuję z tego kubka kawą. No i pomyślcie teraz, fajny kubek, ale jakaż jego wartość jest, no jako kolekcjonerska. Ale jeśli chodzi o użytkowość, on naprawdę długo szukał tego kubka w szafie, bo na co dzień go nie używał, a jak już go wyciągał, to ile tam było miękkich różnych rzeczy, żeby się też nie oszczerbił gdziekolwiek, albo żeby nie upadł. Wielka, wielka sprawa. Bracie i siostro, czy myślisz, że Bóg kogokolwiek z nas stworzył, dał życie po to, abyśmy ozdabiali Jego stworzenie? Czyż po to stworzył człowieka, aby wszyscy zwracali uwagę na człowieka, którego Bóg stworzył? Bo tak imponuje, bo tak skupia na sobie uwagę. Ja dochodzę do wniosku, że absolutnie nie. Cokolwiek Bóg tworzył po to, aby wszystko to kierowało uwagę na Niego. A jednak czasami niektórzy ludzie zachowują się jak takie eksponaty, takie wyjątkowe kubki. Zaszczyciłem nabożeństwo. No jak pastor mógł? Wymienił z imienia i nazwiska kilka osób na przywitanie, a mnie pominął. To przecież jest niewybaczalny błąd. Drodzy, i tu można by było rozwijać te myśli, ale nie o to mi chodzi. Ja wiem, że są ludzie, którzy są w jakiś szczególny sposób takimi eksponatami. Ale chcę wam powiedzieć, że najbardziej użyteczność każdego kubka, każdego takiego naczynia glinianego i nie tylko, pojawia się przez to, czy w tym się wyraża, co zostanie do niego włożone. Wtedy dopiero, owszem, pooglądałem sobie ten kubek, popatrzyłem, nawet zdjęcie zrobiłem. Ale był sam w domu, jego żony nie było, a nie chcę go deprymować. Nasypał, mówi, łyżeczkę czy dwie tej sztucznej kawy. No i pamiętam ten smak do dzisiaj. I co z tego, że z takiego wykwintnego kubka? Drodzy, to jest rzeczywistość. Ilu ludzi wypełnia kubek swojego życia samymi sobą? Są przepełnieni chlubą swoich dokonań. Tego, co potrafią, co im się udało w życiu. Jak z góry można patrzeć na wszystkich pozostałych, którzy dopiętnie dorastają. Boże, dziękuję Ci, że jestem takim kubkiem, który wszyscy podziwiają. Powiem szczerze, nie interesuje mnie ta wersja. Przyniosłem sobie zwykły kubek. Kubek, który, o którym mogę powiedzieć, że jest bardzo użyteczny. Za każdym razem, kiedy jestem w biurze, tu w kancelarii w ciągu tygodnia, zawsze z niego korzystam, przygotowując sobie co nieco. Niektórzy powiedzą chińskie zupki. Nie, ja chińskich nie, ale co knor, to knor. I borowikowa mi bardzo smakuje z takiego kubka. To jest zwykły kubek. Ale jest użyteczny. Niespecjalnie może zwracać na siebie uwagę, ale on ma specyficzną właściwość. Tak jak kubek każdego z nas, może się wydawać, że jesteś zwykłym, prostym człowiekiem, którego naprawdę, czy się zauważy, czy nie, to nie jest nic takiego szczególnego. Ja za chwilę, bo się tak umówiłem, poproszę o gorącą wodę. I tak jak powiedziałem, wartość i znaczenie kubka pojawia się wtedy i zależy od tego, co się w nim znajduje. Co jest treścią jego, co go wypełnia. Wiecie, są jakieś tam szklane czy kryształowe kiedyś bywały flakony, wazony. Gdyby są puste, to wszyscy na nie patrzą. Ale przynieś bukiet i wstaw piękne kwiaty do tego. Ja nie zauważyłem, żeby ktokolwiek powiedział, ale piękny wazon. Tylko wszyscy podziwiają wspaniały bukiet, który został do niego włożony. Bo prawda jest taka, i to chciałbym uświadomić każdemu z nas dzisiaj, że to, czym jesteś napełniony, to stanowi o twojej wartości, to stanowi o tym, kim jesteś. I dlatego to jest tak bardzo istotne, abyśmy zwracali uwagę w naszym szczególnie duchowym życiu, aby to, co się dostaje do naszych kubków, naszego życia, proszę bardzo, nalej. Zwykła woda. Ten kubek dostałem w prezencie, jako gadżet. Nie powiem od kogo, bo chcielibyście taki. Popatrzcie, co się z nim dzieje. W nim jest tylko gorąca woda. Nieraz jak się patrzę na ten kubek, przypomina mi się słowo, byś był zimny albo gorący. Jak wnętrze jest gorące, to popatrzcie, on nabiera jasnego, beżowego koloru, a jeszcze jak jest bardziej gorąca woda, to prawie do białości dochodzi. A za chwilę ta woda, nie będę już zwracał na nią uwagę, zacznie stygnąć i zobaczycie, dlaczego Bóg nie lubi niczego letniego. Bo ten kubek będzie okropnie wyglądał. On był całkiem przyzwoity, gdy był zimny. On jest całkiem do przyjęcia teraz, jak jest jasny. Ale jak się stanie letnim, co ja bym nawet, gdyby taki miał pozostać, to bym go już nie brał ze sobą z powrotem do szafki. Bracia i siostry, warto podkreślić, że zawartość naszych naczyń, naszego życia, twojego i mojego, dokonywać może głębokiej przemiany. Czym dzisiaj jest twoje życie wypełnione? Zdobywaniem pieniędzy? Zdobywaniem sławy? Zdobywaniem wpływów? Zdobywaniem poklasku, uznania i tak dalej? To będzie widoczne na zewnątrz. I chociaż później będziesz mówił, jak to bardzo chcesz służyć Bogu i jak to chcesz być dobrym chrześcijaninem, dzieckiem Bożym, Jeśli naprawdę Twoje i moje życie nie będzie wypełnione tym, czym powinno być, czym Bóg chce wypełnić każdego człowieka, a czytaliśmy, że tym blaskiem, odbiciem Jezusa Chrystusa chce Bóg wypełnić moje i Twoje życie. On chce, aby Chrystus w nas stał się nadzieją chwały. Abyśmy mogli promienieć nie tym, kim jestem, co osiągnąłem, jakie mam talenty czy zdolności, ale tym, kto we mnie mieszka, kto kształtuje moją postawę, kto nadaje sens mojemu działaniu, kto inspiruje do tego, abym coś robił albo się powstrzymał od robienia czegoś. Tak jak ten kubek zmienił się tylko pod wpływem zawartości, która się znalazła w nim. Tak Twoje i moje życie może zostać zmienione pod wpływem zawartości, która się w nim znajdzie. No dobrze, następna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, mówiąc o kubkach. Chcę zwrócić uwagę na to, że gdyby w tym kubku była zimna woda, to choć brat przyniósł gorącą, nie byłby w stanie wypełnić tego kubka gorącą wodą. Jeżeli przychodzimy do Boga w modlitwie, nawet Panie, wypełnij mnie swoją mocą, wypełnij mnie, chcę być użytecznym dla Ciebie. Ale przychodzimy przepełnieni swoimi własnymi osiągnięciami. Panie, bo tak jak współcześni Chrystusowi, gdy chodził po ziemi, trzykroć, czy ileś tam kroć dziennie modlił się, na rogach ulic dziesięciny oddawał, wszystko inne robił. No przecież młodzieniec, który spotkał Jezusa, był przepełniony wykonywaniem pracy dla Królestwa Bożego. I przyszedł do Jezusa, ale Jezus już nie miał szans, aby cokolwiek mu dołożyć. Dlatego powiedział, idź opróżnij ten swój kubek, a jak będziesz go miał pusty, jak wszystko, co masz, rozdasz i przyjdź z tym pustym kubkiem do mnie, a wtedy ja go napełnię. Bracie i siostro, to jest tak bardzo ważne, aby przychodząc przed Boże oblicze, szczerza nasza modlitwa była aż do końca. Abyśmy nie żyli według własnych wyobrażeń o chrześcijaństwie, o relacji z Bogiem, ale abyśmy prawdziwie traktowali, mówiąc, Panie, powierzam Ci moje życie. Ale Bóg to życie chce oczyścić, chce uwolnić od tej całej zawartości, która się w nim nazbierała przez lata. A teraz, gdy chce Ciebie użyć, to On to uczyni. On oczyści. Przecież dlatego Chrystus umierał na krzyżu, aby oczyścić nasze życie. A my to tylko tak bierzemy zewnętrznie, po to, żebyśmy się nadawali do życia wiecznego, żeby nasze imię było zapisane w Księdze Życia. Nie. Bóg chce oczyścić moje i Twoje życie ze wszystkiego tego, co nie pochodzi od Niego. On chce usunąć wszystkie te zanieczyszczenia, bo te zanieczyszczenia tego świata nie mogą współdzielić kubka mojego i Twojego życia z tym, co od Boga czyste i święte. Dlatego tak ważnym jest, abyśmy o tym pamiętali. Bóg uczynił nas raczej jako zwykłe naczynia. Skarb ten mamy w glinianych naczyniach. Ja chciałbym wrócić do pewnego tekstu, który apostoł Paweł również zapisał w pierwszym liście do Koryntian. Przyjrzyjcie się, bracia, siostry. Kto jest wśród was powołanych po ludzku rzecz biorąc? Niewielu tam mądrych wśród was, niewielu wpływowych, garstka szlachetnie urodzonych. Ale właśnie to w oczach świata, co głupie, Bóg wybrał, aby zawstydzić mądrych. To, co on w oczach świata, to, co w oczach świata słabe, Bóg wybrał, aby zawstydzić mocnych. To, co w oczach świata uchodzi za niskiego rodu, co wzgardzone, to, co jest niczym, Bóg wybrał, aby unieważnić to, co jest czymś. W ten sposób nikt nie może szczycić się przed Bogiem. Drodzy, powiedziałem, że zwrócę też uwagę jeszcze na trzeci rodzaj kubka. Nie mam eksponatu. To kubek, który gdzieś jest oszczerbiony, może pęknięty. Może jeszcze nadaje się do przechowywania sypkich rzeczy, ale już płynu by nie zatrzymał. Bo zdarzają się ludzie, których życie jest popękane, złamane. W oczach świata oni są przegrani. Takie popękane kubki, naczynia gliniane są tylko i wyłącznie, nadają się do wyrzucenia. Ale nie u Boga. Bracia i siostry, chcę bardzo mocno to podkreślić, że Bóg ma zadanie dla rozbitych, popękanych naczyń. Dla naczyń, które są puste. Dla naczyń, które być może jeszcze tylko chwila i wylądowałyby na śmietniku. Zacznijmy od pustych naczyń. Na pewno bardzo spektakularna jest historia, kiedy Elizeusz odwiedza pewną miejscowość i spotyka tam żonę swojego kolegi, również proroka, który już odszedł do wieczności. A ta mówi: wierzyciel chce zabrać moich synów jako niewolników, bo nie mam czym zwrócić swoich długów. Żyłam na kredyt. Jestem zrujnowana, jestem zniszczona. A wtedy Elizeusz mówi: idź i nazbieraj, ile tylko się da. Jakich naczyń? Pustych. Tych pustych, które być może w niektórych gospodarstwach u jej sąsiadów jeszcze tam stały, ale już nie mieli nic do zagospodarowania. One już tylko tam były, ale właściwie nie miały już żadnego przeznaczenia. Stały puste, bezużyteczne. Więc już mówię, naznoś ich byle tylko nie mało. Bracia i siostry, wśród nas żyje wielu ludzi, którzy się tak czują w swoim życiu. Pusci, do nikogo i nikomu niepotrzebni. Kto do nich ma dotrzeć? Wdowa poszła po te naczynia, poprzynosiła. I co się stało? I z tej odrobiny oleju, którą miała, napełniła wszystkie. Ilu chrześcijan chodzi jak puste naczynia, marząc o czymś wielkim, czego by Bóg mógł dokonywać w kościele, czy nie przeze mnie. Przyjdę swoim pustym naczyniem. Znajdzie się odrobina oleju, znajdzie się moc Ducha Świętego, która cię jest w stanie wypełnić, przekształcić, przemienić, nadać ci nowy wymiar, nowy wygląd. Będziesz funkcjonował zupełnie inaczej. Ale nie przychodź ze swoimi wszystkimi osiągnięciami, talentami, z przepełnionym kubkiem. Przyjdź jak puste naczynie. Daj się poprowadzić przed oblicze Chrystusa. W innym przypadku naczynia gliniane były użyte do tego, aby ochronić światło, aby pochodnie nie były widoczne. Wiecie, kogo mam na myśli? Gedeona. Powsadzało sobie 300 jego pomocników pochodnie do dzbanów. W drugiej ręce trzymali trąbki i szli na potężną armię Midianitów. Otoczyli ten obóz i na dany znak rozbili te swoje dzbany. I te rozbite dzbany pozwoliły, że naraz światłość, która w nich była, została uzewnętrzniona, a blask tej światłości przeraził Midianitów. Huk rozbijanych dzbanów spowodował wielkie zamieszanie, także zaczęli walczyć sami ze sobą, a wreszcie ci, którym udało się uniknąć walki, uciekali z pola bitwy. Pan osiągnął wielkie zwycięstwo przez rozbite dzbanki, które były przyniesione przez Gedeona. Mógłbym wiele jeszcze o takich rzeczach mówić. Czy kobieta, która przyszła do domu faryzeusza, w którym przebywał Jezus, kiedykolwiek by czuła zapach swojego słoika alabastrowego, gdyby ten był szczelnie cały czas zamknięty? Być może jesteś podobny do tego słoika. Masz zawartość piękną. Masz wszystko, co Bóg przygotował dla ciebie. Przeżyłeś i jeszcze wspominasz, jakie to było cudowne napełnienie Duchem Świętym. Przebaczenie grzechów, nie wspomnę. Ale być może jest potrzebna chwila. Przeżycie okoliczności i wtedy wołasz: Boże, mój dzbanek grozi mu, że się rozbije. Ja dłużej nie wytrzymam. A nawet nie zdajemy sobie często sprawy, że Bóg właśnie o to rozchodzi się, abyś wreszcie pozwolił, by ten dzbanek popękał. A wtedy woń, która w nim jest zawarta, wypełniła całe pomieszczenie. Ja wiem, że tym, czym jesteśmy wypełnieni, nasze naczynia życia, tym trącimy na zewnątrz. Nasza zarozumiałość, brak przebaczenia, nasze rozgoryczenie, nasze obawy, nasze lęki. Możesz mówić, że jesteś wierzącym od 30 czy 50 lat. Wystarczy, że ktoś cię posłucha i już wie, czym jesteś napełniony. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, dzisiaj jest czas, którym On chce napełniać nasze naczynia. Bo to, czym On je napełni, jest w stanie zmienić całkowicie nasze życie. Dlatego chciałbym, abyśmy zwrócili na ten fakt uwagę. Skoro ten skarb mamy w naczyniach glinianych, to powodem jedynym tego jest to, aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a nie my. Bracie, siostro, drogi przyjacielu, iluż to chrześcijan robi wszystko, aby pokazać, jakimi oni są przepełnionymi mocą Bożą chrześcijanami. A tu nie chodzi, aby pokazać siebie mocnym, ale by pokazać Bożą moc, która się znajduje w naszych kruchych naczyniach glinianych. I to jest ta główna sprawa. Różne są jeszcze rzeczy, które mógłbym przytaczać. Czas właściwie już dobiega do końca. Wspomnę tylko znanego niektórym XIX-wiecznego amerykańskiego kaznodzieje, D.L. Moody. 119. rocznica jego śmierci w tym roku. Jako młody człowiek był na nabożeństwie i posłuchał kaznodziei, który wzywał do powierzenia swojego życia w ręce Boga, a potem udania się do służby wedle jego wskazań. Był człowiekiem, który z trudem skończył 3 klasy szkoły podstawowej. Przez lata był przydomek mu przypisywany, że jest mordercą języka angielskiego. Bo tak nieskładnie i tak niegramatycznie i tak brzydko wypowiadał się, nie potrafił z żadnej stylistyki, żadnych pięknych fajerwerków słownych, jak to kaznodziejom czasami się udaje. Był przy tym bardzo otyłym, nieprzystojnym człowiekiem, ale takim właśnie, wręcz jak patrzę na jego zdjęcia, to myślę, no obleźny człowiek. Sprzedawał buty. 119 lat minęło. A gdy przybędzie ktoś z was do Chicago, będzie mógł zauważyć, że funkcjonuje tam do dzisiaj Moody Bible Church. Czyli biblijny kościół Moody'ego. Do dzisiaj funkcjonuje Moody Publishing House, czyli wydawnictwo Moody'ego. I coś jeszcze więcej, i Moody Bible Institute. Takie marne, mizerne, odrzucone praktycznie prawie że naczynie Bóg użył do wielkiego przebudzenia w XIX wieku. A rezultaty tego pozostają do dzisiaj. Modlę się o to, bracia i siostry, aby Bóg sprawił, że być może ktoś, słuchając dzisiejszego rozważania, serce zostanie poruszone podobnie jak Moody'ego. I za lat ileś będzie ten ktoś dokonywał rzeczy, które pozostaną dla potomnych, aż Chrystus nie przyjdzie. Dobry Boże i Ojcze, dziękuję Ci, że Ty nie oczekujesz ode mnie ani od nas żadnych wielkich wysiłków, żadnych starań. Nie oczekujesz od nas, abyśmy wypełniali swoje życie wielkimi wysiłkami, dobrymi uczynkami czy czymkolwiek. Panie, dziękuję Ci, że oczekujesz, abym przyszedł z pustym, glinianym naczyniem, które Ty możesz napełnić. Napełnić swoją świętością, swoją mocą, swoją mądrością, swoim prowadzeniem, przede wszystkim światłem. Tak, abyśmy mogli powiedzieć, to już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Dziękuję Ci, że do takiej perspektywy powołujesz swój Kościół, powołujesz każdego z nas indywidualnie, ale także wspólnie razem. Błogosław następne godziny, dni naszego życia, lata, miesiące. Błogosław cały ten tydzień i te wydarzenia, które są przed nami. Niech tym wszystkim uwielbione będzie Twoje imię. Amen.